praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć, odcinek specjalny, gdyż nagrywany z dwoma specjalistami. Pierwszym z nich, terapeuta ruchowy, trener przygotowania motorycznego, pierwszy instruktor Keen Stretch w Polsce, instruktor FRC, pasjonat ruchu i śmiało możemy użyć nazwy Rehab Coach, Bartek Kuc. Cześć Bartku.
Cześć Arturze, witam.
I drugi specjalista, którego również znacie z mediów społecznościowych, fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, również pasjonat ruchu i niekonwencjonalnych metod treningowych, absolwent Akademii ONIT, to myślę ciekawostka. Jeszcze podpytam go, czym ta akademia tak naprawdę jest. Ekspert w zakresie posturalnego dostosowania ciała i specjalista w dostosowaniu aktywności fizycznej w konkretnych przypadkach klinicznych. Kuba Sumacz. Cześć Kuba.
Cześć wszystkim, cześć Arturze, cześć Bartku.
Nie jesteście tutaj przypadkiem, bo chciałem, ażeby ktoś zaspokoił moją żądzę wiedzy na temat szeroko rozumianej mobilności. Padło na was. W mojej ocenie jesteście jednymi z bardziej kojarzonych z tym tematem osób w Polsce. No Bartek z uwagi na FRC i to, co prezentuje w mediach społecznościowych. Ty Kuba chociażby z faktu tego, że prowadzisz szkolenie online, które właśnie związane jest bezpośrednio z mobilnością.
Tak, wykład online i myślę, że jak sytuacja nam pozwoli, to będzie taka edycja rozszerzona i warsztat praktyczny dla osób, które ukończyły sobie taką lekcję online. No, zajmuję się tym tematem. Poniekąd on pozwolił mi tak naprawdę rozpocząć pracę z ludźmi, z drugim człowiekiem i od tego wychodziłem, czyli jak zaczynałem swoją pracę, no to już dobre kilka lat temu, dziewięć, czyli prowadziłem na początku zajęcia w klubach crossfitowych, no to moją takim konikiem były te zajęcia mobility. No i tam przychodziło kilka, a potem kilkanaście osób. Ja na takiej grupie wewnętrznej klubowiczów prowadziłem strategię postów już wtedy, czyli pisałem im, czego będzie dotyczył dane zajęcia tematycznie, że będą związane z jakimś tam topograficznie obszarem. Dzisiaj bark, potem tam łokieć, nadgarstek. I to się cieszyło różnym zainteresowaniem, ale na tamten czas to zdecydowanie były wystarczające zajęcia. Świetne klasy uzupełniające takie typowe zajęcia crossfitowe, czy jakieś specjalistyczne zajęcia. No ja to sobie gdzieś tam notowałem, bardzo skrupulatnie doprowadziłem zarówno pod kątem przygotowywania się do takich zajęć i historii prowadzenia, żeby na przykład nie powielać różnych schematów, żeby mieć też mniej więcej jakiś już wtedy monitoring, kto jakie postępy robi. I to był taki początek tak naprawdę z tym tematem mobilności.
Bart, a u ciebie jak wyglądały początki?
W zasadzie od zawsze gdzieś tam byłem gibki, to tak prywatnie, nie? Miałem ku temu jakieś tam predyspozycje, pchnęło mnie ku sportom siłowym. Sporty siłowe doprowadziły mnie do takiego momentu, w którym powiedziałem stop i zacząłem tak naprawdę czerpać z tego typu aktywności właśnie wtedy. Jeżeli chodzi o tematyczne szkolenie...
Ale stop to były kontuzje?
Może nie do końca kontuzje, ale nie czułem komfortu już takiego po prostu z funkcjonowania na co dzień. Wiem, że gdybym zrobił krok w przód, to nie miałbym już odwrotu. I nie mógłbym zajmować się tym, czym zajmuję się dziś pod kątem takiej rekreacji ruchowej. Dlatego też powiedziałem, tak jak mówisz, stop i zacząłem swoją przygodę z innymi rzeczami. Między innymi gimnastyka, tego typu rzeczy, ale to prywatnie. A zawodowo szkolenie FRC zrobiłem w 2018 roku. I była to tak naprawdę jedna z takich bardziej poważnych rzeczy, która mnie ku tej mobilności pchnęła. Zaraz za FRC zrobiłem od razu instruktora Keen Stretch. Z instruktorem czekałem niemalże prawie rok do tego, żeby poznać dobrze metodę, bo to, że chce się być instruktorem, to jest jedno, ale drugie to trzeba zdać egzamin. Do tego egzaminu musiałem się solidnie po prostu przygotować. No i tak też było. Rok później zdałem egzamin. No i stałem się pierwszym instruktorem Keen Stretch w Polsce.
Okej, panowie. W waszej praktyce na ile ludzie potrzebują większych zakresów ruchu w stawach? Na ile to jest realny problem? Na ile wy musicie poprawiać te zakresy ruchomości?
To zależy, jaką analizę potrzeb wykonamy na początku takiej współpracy, no i czy przychodzi do nas amator czy zawodowiec.
Ja bardziej pytam statystycznie, na ile to jest realny problem u całej populacji, z którą pracujecie. Ja wiem, że mamy i tą generalną i zawodowców, natomiast na ile to jest faktycznie taki problem, gdzie musicie nad tym pracować? Częste to są deficyty?
To znaczy one są częste u 70% takich ludzi z generalnej populacji, Ale to nie znaczy, że ja się skupiam wyłącznie na tym, bo to szybko by demotywowało takich ludzi, jeżeli skupiamy się tylko na słabych stronach albo na deficytach. Więc jakby ja staram się przemycać różnego rodzaju zabiegi mobilizacyjne w sposób aktywny, albo po prostu znaleźć trzy najbardziej kluczowe obszary, które będę rozwijał w zakresie budowania mobilności, stabilności, przy tym nie zanudzając takiej osoby. I ja na przykład nie trzymam się sztywnej piramidy cech motorycznych, tak jak ona została zbudowana, że u podstaw jest mobilność, stabilność. Czasami...
Mówisz o piramidzie Cooka.
Chyba tak.
Ale 2002 rok, piramida Cooka.
Wiem, nie są to może bardzo aktualne dane, ale każdy od czegoś wychodził kiedyś. No,
to jest bardzo popularna koncepcja.
Tak,
nie?
To prawda. Natomiast ja już z tą koncepcją joint by joint nie działam, bo może na szybko, bo nie wszyscy może są, wiedzą. Ta koncepcja wyróżniała, że jedne stawy są bardziej predysponowane do bycia mobilnymi, drugie na przykład ze względu na swoją budowę cechuje większa stabilność i jeżeli jest zaburzona mobilność w tych obszarach mobilnych, no to te obszary, które wyjściowo powinny być stabilne, no, muszą kompensować to, a nie są do tego przystosowane. No to jest takie, moim zdaniem, mocne nadużycie. Uproszczenie, jakiś punkt wyjścia. No ale wracając, mówię, wybieram kilka obszarów strategicznych, to jest jeden tak naprawdę punkt zajęć czy jednostki treningowej. Czasami jest tak, że to zostanie mylnie poddane ocenie. Bo na przykład w spoczynku, czy jakby na etapie pierwszej ewaluacji, czy diagnostyki takiej obrazowej, w sensie w rozumieniu obrazowania ruchowego, no potem się okazuje, że to była jakaś neurologiczna kompensacja wynikająca z braku stabilności. I poprawiliśmy komuś siłę w jakichś globalnych wzorcach. Ja dosyć szybko wrzucam ludzi na przykład na trap bar deadlift, bo co to za problem? Naprawdę u większości osób można zeskalować zakres ruchu i bardzo szybko obciążyć, bo to wtedy nie skupiam się na lokalnych problemach, które tak naprawdę wynikają z zaburzeń systemowych. I myślę, że tak powinniśmy też oceniać, czyli system, czy tam systemowe podejście to jest takie główne, potem mamy podejście regionalne i dopiero lokalne. I zalecam, czy tam polecam wszystkim takie spojrzenie trochę zoom out, jak to się mówi, a nie zoom in, bo my często się ogniskujemy na przykład na zaburzeniu, że tam oj, tutaj zakres troszeczkę jest mniejszy w zgięciach grzbietowego w kostce i już chcemy zrzucić całą winę za niezbyt optymalny wzorzec przysiadu na ten staw skokowy nieszczęsny. A źródło tych zaburzeń leży zazwyczaj gdzieś indziej, tak? Błędne rozumienie ruchu, czy błędne tego postrzeganie, zła intencja tego ruchu. I dla mnie to są takie trzy punkty, które oceniam, czyli system, region, lokal dopiero na samym końcu.
Dobra, ale generalnie powiedziałeś, że 70% osób, z którymi pracujesz, jakieś tam deficyty w zakresie ruchu w poszczególnych stawach notuje.
Przejawia, czy przychodzą, mają charakterystyczną postawę ciała, która wynika z albo ich stereotypów życiowych, albo z ich dotychczasowej braku aktywności. Teraz wszystko to, co powiedziałem, dotyczy raczej osób hipomobilnych, ale są osoby hipermobilne, czyli takie, które poruszają się nadmiernie. I dla mnie to też jest problem związany z mobilnością, bo ktoś ewidentnie nie kontroluje swojej fizjologii czy swoich barier tam anatomicznych czy tam fizjologicznych barier zakresu.
Dobra, a Bart, u ciebie jak to wygląda? Bo dowiemy się od razu, z kim tak naprawdę pracujesz. Mają problemy z tym ludzie, czy nie?
Jedna grupa moich odbiorców, czy też no, klientów, pacjentów, jak zwał, tak zwał, są to osoby pooperacyjne. No i wiadomo, że osoby pooperacyjne, zawsze ten komponent zakresu ruchomości, pracy nad zakresem ruchomości jest, musi być. Oczywiście do pewnego stopnia, więc zazwyczaj w tym przypadku zawsze. Jeżeli chodzi o osoby, z którymi współpracuję jeszcze dodatkowo, to są osoby zazwyczaj z generalnej populacji i te osoby, owszem, przejawiają różnego rodzaju deficyty mobilności, ale pytanie, czy faktycznie ile oni tej mobilności potrzebują, tak? Bo wiadomo, że jak zacznie się robić baterię testów i zacznie się oceniać w zakresie symetryczności, no to różnie to bywa.
Każdemu możemy wymówić
dokładnie
dysfunkcję, nie?
Więc ja zazwyczaj, jeżeli pracuję z taką osobą długoterminowo, no to wtedy lokuję zawsze pracę nad mobilnością, ale ona nie przeważa nigdy i to jest tak naprawdę może 20-15% całej naszej pracy, którą wykonujemy. Więc ja robię to u każdego do pewnego stopnia, po prostu, bo każdy ma jakieś tam swoje indywidualne potrzeby. No i też są osoby, które na przykład chcą podejmować różne aktywności fizyczne, a różne aktywności fizyczne mogą nieść ze sobą właśnie jakieś tam specyficzne wymagania pod kątem zakresu ruchomości. I tutaj mówię oczywiście o generalnej populacji, bo umówmy się, że sportowcy amatorscy, czy to zawodowi, jeżeli od najmłodszych lat uprawia się pewną dyscyplinę sportu, no to zazwyczaj w kontekście takiego przygotowania do sportu nie ma problemu, jeżeli chodzi o mobilność, tak?
Dobra, moje pytanie. Uwarunkowania anatomiczne, a ograniczenia ruchowe w stawach, czyli takie twarde limitery, których nie przeskoczymy, na ile często je spotykacie i jak sobie z tym radzicie?
Nie wiem, jak to statystycznie ująć, bo aż tak wnikliwych statystycznie czy tam procentowo wyliczeń nie prowadzę, no ale no są pewne ograniczenia twarde, tak, czyli jak badam sobie na przykład, bo jestem fizjoterapeutą, więc mam ten przywilej, że mogę pacjenta zbadać na leżance albo zanim przejdę do takiej pracy czynnej, no to trochę tej pracy biernej jednak jest, występuje. No i przy takim podstawowym badaniu zakresów ruchomości, czy tam opór końcowy, to jest takie chyba bardziej precyzyjne pojęcie. No jeżeli on jest twardy, nieelastyczny, nie odbija w cudzysłowie, no to może wynikać z albo jakichś kostnych ograniczeń, albo takich mocnych ograniczeń więzadłowych. I no raczej bym tego nie dopychał. Nie wiem, mam przykład takiej pacjentki, którą prowadzę, która jest po dysplazji stawu biodrowego, tylko w wieku dorosłym. I ona no, ma totalnie położony wzorzec chodu, chodzi kaczkowato, zaciąga tą nogą strasznie. Boli ją to biodro często, bo właściwie ma ograniczoną mocno ruchomość i tylko, że jest pacjentką bez konfliktu. No i takie tradycyjne ćwiczenia rozciągające czy mobilizujące nie przyniosły żadnego rezultatu. I ja z nią po wykluczeniu pewnych zagrożeń wszedłem w trening plajometryczny, tylko odciążony, czyli zacząłem budować jej mobilność poprzez inny rodzaj treningu. Czyli ona tak naprawdę wymagała sztywności, takiej funkcjonalnej, można to tak nazwać, to chociaż to nadużywane słowo. No ale w momencie, jak zaczęła inny profil obciążania tego stawu i całej kończyny, to nie dość, że się kończyna wyosiowała, no to ona totalnie poprawiała ten wzorzec chodu, potrafi się odbijać, przetoczyć przez stopę, potrafi stanąć na jednej nodze, co nie było w ogóle możliwe. No i to było takie wejście w trening hipertroficzny pośladków u niej i no świetnie sobie radzi. Mimo, że ma strukturalne ograniczenia, czyli jakbyśmy ten staw biodrowy porównali do nogi zdrowej, chociaż tak nie lubię tak dzielić, ale po prostu różni się prawe biodro od lewego, ewidentnie, podczas badania manualnego, to jeżeli jest dobrze rozgrzana, jeżeli jest już, jeżeli regularnie trenuje, bo to też jest, no musi regularnie trenować, żeby utrzymać to, co wypracowaliśmy razem, no to jest bardzo dobrze na takim pod kątem funkcjonalnym. Czyli mimo strukturalnych ograniczeń ona sobie świetnie radzi, poprawił jej się chód, nie jest mniej kaczkowaty, nie buja się, kontroluje środek ciężkości, no i nie boli ją to biodro. To jest chyba najważniejsze, po co przyszła i pozwala jej to wychowywać, powiedzmy, że z młodą mamą, czyli jakby takie obowiązki związane z obsługą dziecka.
Może robić.
Tak, może robić, jest jej dużo, dużo łatwiej.
Dobra, Bart, a u ciebie jak to wygląda? Na ile ty często napotykasz na takie ograniczenia no, anatomiczne, tak? Czy jakieś już takie sztywne, twarde, których nie możemy przeskoczyć?
Nie zdarzyło mi się jeszcze. Jeżeli nie mam pewności co do tego, co robię w kontekście właśnie między innymi zakresów ruchomości, zawsze zalecam badanie obrazowe, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli coś się dzieje po prostu tak, na przykład z jakimś stawem, bo wiele rzeczy może gdzieś tam wynikać z subiektywnych naszych odczuć, a tak naprawdę tylko gdzieś tam może obrazówka to potwierdzić. Prosty przykład, kiedyś gdzieś tam w social mediach o tym pisałem, dlaczego między innymi na przykład osoby miotające, sportowcy mają ograniczony mocno zakres rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym. Wynika to tak naprawdę z adaptacji struktur kostnych do obciążeń, jakie serwuje kończynie. I nie każdy deficyt, ograniczenie ruchomości jest złe. Okej? Okay? I nie
to
musimy.
Przejawem adaptacji.
Dokładnie. Nie musimy niczego na siłę naprawiać. Ale są pewne momenty, w których warto nad tym pracować, szczególnie jeżeli myślimy właśnie o podejmowaniu różnych aktywności, tak? Na pewno tutaj temat biodra i impingementu to też jest szeroki temat, bo to również tak naprawdę są testy prowokacyjne oczywiście, ale mamy pewność tylko wtedy, kiedy mamy badanie obrazowe, tak? Jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, że przychodzi ktoś do mnie z konkretnym celem i mówi, słuchaj Bartek, ja chcę poprawić zakres rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym, nie? Ja napotykam, tak jak właśnie Kuba przed chwilą wspomniał, jakieś tam problemy już podczas próby pasywnej rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym, widzę, że coś jest nie tak, że opór jest twardy, że jest to dyskomfort i jest to dyskomfort taki niespecyficzny. Tutaj odniosę się do takich standardów komunikacji, które trzeba sobie ustalić z podopiecznym, pacjentem, klientem, bo on może odczuwać co innego, ja mogę to odczuwać, interpretować w inny kompletnie sposób, więc to jest bardzo istotne i jeżeli faktycznie to jest taka czerwona flaga, no to po prostu badanie obrazowe i tyle, a z drugiej strony należy sobie zadać pytanie, po co, w jakim celu? Jeżeli faktycznie bilans zysków i strat mówi nam, że okej, dobra, zwiększymy zakres ruchomości, osiągniemy ten cel, który chcemy osiągnąć, no to fajnie, spoko. Ale jeżeli nie i możemy pracować w inny sposób, osiągnąć równie satysfakcjonujące nas efekty, no to po co to robić?
Poruszyłeś fajny temat, to znaczy potrzeb pacjenta, klienta. Z moich obserwacji, to jest bardzo subiektywne, obserwuję, że wiele osób związanych ze sportem, która zachłyśnie się trochę próbą świadomego sportu, napotyka gdzieś na informacje w sieci, że musi budować tą mobilność i trochę zaczyna się robić sztuka dla sztuki. To znaczy odkrywają, że są piłeczki, rolery i każdy zaczyna biegać na siłownię z rolerem pod pachą, z piłeczkami, zaczyna się mobilizować, ugniatać, robi 30 minut mobilizacji przed każdym treningiem, potem się wałkuje, żeby wspomóc regenerację. I potem podczepia się jeszcze pod gumy i nagle się okazuje, że zaczyna się ten trening mobilności robić sztuką dla sztuki. Totalnie bezzasadnym, wykorzystywanym w ogóle w złym kontekście. Ludzie nie potrafią samodzielnie w miarę obiektywny sposób określić, jakie zakresy im są potrzebne, jakie nie są potrzebne i czy w ogóle ten trening mobilności jest u nich zasadny, czy przypadkiem nie wchodzimy już bardziej w stratę czasu. Kuba.
No ja się tutaj podpisuję pod tym, co powiedziałeś. Jest po prostu dużo dezinformacji w tym temacie. Niestety wiele strategii marketingowych, no licznych firm, dystrybutorów sprzętu buduje taką sztuczną potrzebę, że musisz mieć taki roller, ten wibruje, ten się świeci, ten ma wypustki.
Jakby... I potem dostajesz pytania, przychodzi do ciebie ktoś, jaki mam roller kupić, taki płaski
dostaję
czy z wypustkami? Dostaję
takie pytania, natomiast ja nagrałem...
Odpowiedzmy raz na zawsze, bo czekajcie, bo w ogóle teraz już trochę będzie off topic, ale ja naprawdę, gdybym miał powiedzieć, jakie najczęściej zadostaję pytania, to są pytanie, kiedy się rolować, jak się rolować, ewentualnie jaki masażer kupić i czy robić to przed treningiem, czy robić po treningu i czy przypadkiem robić to od razu po treningu, czy może 2 godziny po treningu, nie? I
teraz... No jeszcze pistolety do masażu.
No to właśnie,
jest
to są te masażery, tak. To są te, o których mówiłem, one są bardzo teraz popularne. Który wybrać? No bo są, wiesz, te za 1000, za 200 zł i te za 2000. I to nie jest, że my robimy heheszki teraz tych osób, które są nieświadome, tylko bardziej pokazujemy, śmiejemy się z tej sztucznej potrzeby rynku. Bo szanowni słuchacze, jeżeli zastanawiacie się, jaki sprzęt wybrać, to znaczy jesteście ofiarami marketingu. Okej? Okay? To jest moja informacja pierwsza.
Ja myślę, że tak jak wy tutaj, na pierwszym miejscu stawiam zawsze edukację pacjenta w zakresie tego, co może zrobić dla siebie sam i co może zrobić dla nas, jeżeli rozpocznie ze mną proces czy współpracę długoterminową, no to ja go informuję zazwyczaj, że no ja nie jestem tabletką przeciwbólową i dużo pracy będzie po jego stronie. Więc jeżeli jest taka potrzeba, to dostaję zalecenia do domu. Czasami jest to jakiś automasaż czy tamten autorolling, takie techniki SMR, ale nie buduję z tego godzinnych jednostek treningowych, tylko proszę go, żeby jeżeli już ma taką potrzebę, czy ewentualnie kupił, no już niech używa ten, który kupił. Naprawdę, czy on ma wypustki, czy jest miękki, czy twardy, nie ma takiego znaczenia, bo ludzie błędnie odbierają to, że tam mechanicznie są w stanie wykonać jakąś czynność, czy przepchnąć coś, czy coś mechanicznie rozluźnić. To się nie dzieje. No, jeżeli chcielibyśmy jakąś tkankę mechanicznie rozpracować, to potrzebujemy, nie wiem, teraz nie jest to precyzyjna liczba, ale kiedyś miałem takie jakieś publikacje, które wskazywały, że żeby wpłynąć mechanicznie na prężacz powięzi szerokiej, trzeba by 980 kg nacisku na powierzchnię tam kilku centymetrów kwadratowych. No to zabiłoby to pewnie większość osób. Natomiast...
No poza tym musiałbyś być Supermanem, nie?
Tak. Ja myślę, że to jest bardziej potrzeba taka sensoryczna dla ludzi, że coś ich podotyka, że coś zwiększy świadomość danego obszaru poprzez dotyk czy przez ucisk naprzemienny. Natomiast jeżeli już mówimy o rollerach, to miałbym dwie informacje dla was i dla słuchaczy. Po pierwsze na temat rolowania, ponieważ współpracuję, jak może część z was wie, z Centrum Szkoleń Sportowych. Nagrałem wyczerpujący kilkuminutowy film, on jest dostępny bezpłatnie na fanpage'u Centrum Szkoleń Sportowych. A druga sprawa, musimy charakter bodźca tutaj sobie zróżnicować. Taką ciekawostką, którą ja czasami stosuję, jest tak zwany body tempering, czyli to zostało określone rolowaniem na sterydach. Z tego co wiem, to rozpopularyzował to Donnie Thompson. To są takie fat rollery, takie tam do 50 kilo niektóre ważą. Ja sobie kupiłem takiego loga, taką kłodę, sztangę i czasem zawodnikom, jeżeli widzę zasadność, to stosuję. Po prostu jeżeli jestem w stanie wpłynąć, bodźcując w taki sposób, żeby ktoś nadmierne napięcie czy sztywność w kance pozbył się jej, ale jest to na potrzeby treningu, albo po prostu dociążam takim ciężkim rollerem na koniec treningu, zostawiam, żeby się ktoś tam wyciszył, wszedł sobie w tą fazę przywspółczulną, pooddychał, to mi się sprawdza. Wiadomo, że u takiego chłopa jak ja, który waży więc tam ponad 100 kilo, no to będzie bardziej zasadne niż u jakiejś filigranowej zawodniczki, która waży 48 kg, raczej bym ją nie dociążał ciężarem własnego ciała jeszcze. Ale to się wszystko wzięło. Ja kiedyś jako dziecko trenowałem judo i my mieliśmy po treningu coś takiego jak masaż samurajski, czyli jeden po drugim po prostu chodził. I czyli rolowaliśmy się
i to są
bez
te
metody, rollerów,
i to są
zanim
te metody,
to było
tak,
moment.
Make it simple.
Więc myślę, że nie od tego powinniśmy zacząć, decydując się na jakąś aktywną pracę. Fajnie jest wiedzieć, jakie są możliwości regeneracji czy poradzenia sobie z jakąś bolesnością mięśniową. Czasami dla podtrzymania efektów terapii z pacjentem jakieś bardziej precyzyjne automasaże proponuję, ale to można zrobić piłeczką, łokciem, kostką, jest przecież ten cały masaż tkanek głębokich, już nie wchodźmy w zasadność jego, czy w to, co się tam naprawdę dzieje podczas tego masażu, ale sam ten masaż tkanek głębokich używa kostek, kciuków, piąstek, dłoni, więc to jakby ja uczę pacjentów, żeby czasami naprawdę nie bali się dotykać swego ciała i mogą coś opracować. Zresztą zaczęliśmy wcześniej mówić o strukturze i o funkcji. W tym trójkącie struktura, funkcja jest jeszcze pośrodku neurofizjologia, czyli można pewne rzeczy zrobić odruchowo i myślę, że zgodnie z obowiązującą wiedzą, to my tak naprawdę pracujemy na odruchach tkanki i to, że ktoś sobie coś rozrolował i ucisnął, to nie jest wyłącznie bodziec mechaniczny, tylko jakaś reakcja odruchowa zaszła. Być może układ autonomiczny zareaguje takim globalnym rozluźnieniem systemowym i ktoś weźmie głęboki wydech pierwszy raz od dłuższego czasu i po prostu odczuje ulgę. Natomiast, żeby nie dyskwalifikować rollerów, chociaż mówiłem to w tym filmie, o którym wspomniałem, ja używam rolek takich gładkich, płaskich, bo one mi na przykład świetnie amortyzują uderzenia, czyli jeżeli kogoś uczę pewnych pozycji, uczę kogoś jak ma się w ogóle rozpędzić, nie wiem, są różne takie ćwiczenia koordynacyjne, które stosuję, no to rolery są świetne, ponieważ jeżeli ktoś się rozpędza i hamuje na ścianie, no to nie uderzy się w dłoń, tylko roller jako taka rura po prostu spusta w środku rozproszy energię uderzenia i jest świetnym narzędziem, naprawdę do tego się świetnie sprawdza. Jak część z was może widzieć, ja używam piankowych rollerów, ale nie do rolowania, tylko do rozgrzewek, do ćwiczeń koordynacyjnych, do żonglowania, ponieważ mam różnych sportowców, oni mają różne profile, różne potrzeby i ten trening musi być naprawdę urozmaicony. Więc ja używam rolek, tylko nie w kontekście regeneracji, ani nie w kontekście masażu.
Bartku, jakie jest twoje ulubione narzędzie do rolowania?
Kuba tak wyczerpująco odpowiedział, że ja tutaj muszę się mocno postarać. Jeżeli chodzi o samo rolowanie, jeżeli jego używam, jeżeli korzystam z jego benefitów, jeżeli można to tak nazwać w ogóle, to zazwyczaj przy pacjentach pooperacyjnych, którzy potrzebują tej terapii manualnej, a na przykład nie mają do niej dostępu, a czasem jest tak, że po prostu okoliczne tkanki na przykład obszaru zabiegowego mogą rzucać cień tego bólu, tego dyskomfortu i to może wynikać gdzieś tam właśnie, oczywiście cała gama procesów neurofizjologicznych i stymulacja piłeczką końcówki VMO albo jakiegoś tam innego punktu potrafi na przykład znieść uciążliwą dolegliwość bólową stawu kolanowego, ale to mówię to w przypadku osób pooperacyjnych. Tak, to zazwyczaj nie stosuję tego typu narzędzi.
Jak powiedziałeś o tym rolowaniu okolic VMO, to jeszcze powiem, był taki bardzo popularny dylemat internetowy, mianowicie rolować pasmo drogopiszczelowe, czy nie rolować tego pasma? To było takie ważne pytanie, które sobie tutaj populacja zadawała. Oczywiście wytrawni fachowcy powiedzieli, żeby nie rolować, bo jak je rolujemy, to i tak to nic nie da, bo to jest bardzo sztywna struktura, której na pewno nie rozluźnimy. Ja zawsze się śmiałem, że tak naprawdę to jest pytanie, czy to będzie działało, czy nie. To jest w ogóle jak pytanie do terapii manualnej. Nie? No jakimś to bodźcem będzie. I teraz ja ze swojej praktyki, kiedy jeszcze zachłysnąłem się tym rolowaniem lata temu i jeszcze myślałem, że to ma jakiś fajny impact, widziałem, że to dawało fajne czasami benefity, bo sobie ktoś najechał jeszcze gdzieś tutaj na okolicy napinacza, naprężacza powięzi szerokiej i nagle się okazywało, że miał dolegliwości kolana biegacza, zrolował sobie to pasmo, nawet samo to pasmo i było lepiej. I dla mnie to było okej. Okay. I po dziś dzień dla mnie jest okej, okay, tylko nie dorabiam do tego jakiejś magicznej teorii, bo to pasmo dalej jakie było, tak tam będzie. Ale wróćmy trochę może do tego, co tak naprawdę działa. Czyli jak już faktycznie w swojej pracy widzicie osobę, która ma te ograniczenia ruchomości i widzicie zasadność poprawy tych zakresów, no bo to jest ważny kontekst, czyli jest ten kontekst uwzględniony, to jakich metod stosujecie albo jakie metody u kogo stosujecie?
Ja się odniosę do takiej koncepcji jak profilowanie tam neurologiczne. Wiem, że wchodzimy w bardzo, no, w pole minowe.
Jak jest neuro, to ja już uwielbiam
pole minowe,
ten temat,
ale... Będę się posiłkował takimi postaciami w treningu jak Charles Poliquin i Christian Thibodeau. Charles jako chyba pierwszy, chociaż wcześniej przed nim taki był taki doktor Bob Rakowski. I on kiedyś, czy Poliquin na podstawie jego prac napisał artykuł Five Elements. Chodziło tam o to, że idealny plan treningowy nie istnieje. Dążymy do tego, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie sprofilować swoją osobowość, czyli zrobić sobie taki mind sonar albo na bazie temperamentu, czy zdolności do bycia zaangażowanym i profilu neuroprzekaźników określamy czyjeś zdolności wysiłkowe. No i tak na szybko zróbmy taki uproszczony przejście po tej koncepcji. Mamy typ 1, który jest typem takim dopaminowym i on reaguje bardzo, albo jest nastawiony na intensywność, albo na eksplozywność. Jest typ 2, 2A i 2B, 1A i 1B też jest. No i tam oni są, 2A jest nastawiony na różnorodność, a 2B na sensation, na doznania, na czucie mięśniowe. I jest typ 3, taki security i jego profil neuroprzekaźników stawia go w... On lubi rutyny, nie lubi zmian, musi mieć poczucie bezpieczeństwa w treningu. No i teraz nie wolno, znaczy nie wolno, no wolno, ale ja nie stosuję tego zero-jedynkowo, tylko są pewne cechy osobowości, wystarczy na daną osobę spojrzeć, żeby przyporządkować ją do danego typu. I teraz w nawiązaniu do tego, każda taka osoba, no będzie jej profil dyktował inne potrzeby. I te osoby numer 3, one faktycznie być może potrzebują dłuższego wejścia w trening i zasadnym będzie stosowanie różnych technik, nawet delikatnie tonizujących, bo my mamy coś takiego jak układ nerwowy, no i jakby nasza pobudliwość, właśnie pobudliwość tego układu jest zupełnie inna i nasz stan psychofizyczny jest zupełnie inny przed treningiem, w czasie treningu i w czasie, kiedy, nie wiem, kładziemy się spać. No nikt nie jest w takich samych nastrojach, czy nie ma takiego samego poziomu adrenaliny chociażby. I teraz są osoby, które wchodzą na ten trening z taką większą dawką przywspółczulną i je trzeba dostymulować, zaangażować, pobudzić, uczynić ich rozgrzewkę, czy wejście w trening bardziej atrakcyjnym, dynamicznym, żywym. Natomiast są osoby, które mają na przykład dawkę współczulną za wysoką, wchodzą w trening prawie że rozdrażnieni i trzeba ich trochę stonizować, zanim w ten trening właściwy wejdą. W nawiązaniu do tego stosuje się dużo różnych metod i myślę, że przegląd metod, nie będziemy dzisiaj robić jakiegoś szerokiego przeglądu, bo nie mamy na to tyle czasu, ale co jest ważne, nie możemy na siłę, czyli na przykład znamy dwie koncepcje i próbujemy do modelu koncepcyjnego, do jakichś paradygmatów dostosować pacjenta, nagiąć tego pacjenta, żeby mi się wpisał w mój model postępowania. Powinniśmy znać kilka koncepcji i w nawiązaniu do tego nawet stworzyć pewnego rodzaju blend technik i wiedzieć, kiedy sobie je z tego narzędnika treningowego, trenerskiego wyciągnąć i dostosować do potrzeb i wymagań albo konkretnej dyscypliny, albo konkretnej osoby czy jednostki klinicznej.
Bart, jak to u ciebie wygląda?
Jeżeli chodzi o samą mobilność, jakie techniki są najskuteczniejsze? Wychodzę z założenia, że dobry protokół, stricte, jeżeli rozmawiamy o mobilności, o konkretnej gibkości, bo w zasadzie terminologię mobilności przyjęliśmy troszkę z biomechaniki, nie do końca ona się zgadza z tym, czym faktycznie jest.
Jakbyśmy poruszyli koncepcję biomechaniczną, to myślę, że odklejone, nie? Od nazewnictwa takiego fizycznego i biomechanicznego.
Dokładnie. No, podejrzewam, z tego względu używamy takiego, a nie innego określenia.
W ogóle, wiesz co, Bart, to ja może przerwę tą twoją odpowiedź. Ja wrócę może trochę do tej standaryzacji, co? Mobilność, elastyczność, gibkość. Spróbujmy sobie to zróżnicować. Jak jest mikrofon przy tobie, no to Bart, to lecimy.
Jeżeli chodzi o książkową definicję mobilności, w kontekście właśnie, tak jak wspomniałem, gdzieś tam tej biomechaniki, to mobilność jest to zdolność do wykorzystania ruchomej podstawy podparcia, na przykład nóg, w celu przejścia z punktu A do punktu B w trójwymiarowej przestrzeni. To jest mobilność.
Zdolność do poruszania się.
Dokładnie. Stabilność z kolei możemy nazwać czymś w bardzo dużym uproszczeniu, czymś przeciwnym. Konkretnie utrzymywanie nieruchomej postawy podparcia względem podłoża.
Okay? Wbrew zewnętrznym siłom działającym na obiekt.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wraz ze stabilnością, mobilność tworzą funkcjonalne zdolności ruchowe człowieka, które uwarunkowane będą między innymi, tak jak powiedziałeś, wymaganiami środowiska, rodzajem podejmowanych zadań. I to, co przyjęte zostało potocznie za mobilność, to w gruncie rzeczy akademicka gibkość, o której de facto wszyscy się uczyliśmy chyba gdzieś tam kiedyś.
To jest takie stare pojęcie, które słyszy się gdzieś z tych podręczników o lekko pożółkłych stronach i tam się mówi gibkość. Jest chyba nawet, ja to wrzucałem u siebie kiedyś w mediach społecznościowych, siła, piękno, chyba gibkość, taki stary podręcznik do treningu takiego siły. No ale dobra, to już taki off topic.
Ja tylko się wtrącę na chwilę, już zaraz oddam. Jest takie pojęcie jak gibkość wytrzymałościowa, czyli po prostu jak długo jesteś w stanie utrzymać się w, nie wiem, w niewygodnej pozycji. I to gdzieś tam w literaturze sobie funkcjonuje, więc myślę, że nie jest to aż tak przestarzałe, jak nam się wydaje. Albo po prostu na kilka, albo na to, co wszyscy obserwują i jest właściwie tym samym, każdy to inaczej nazywa.
Dokładnie tak. A propos tej gibkości, definicja z antropomotoryki mówi, że w gruncie rzeczy to zdolność do wykonywania ruchów o dużej amplitudzie. Po prostu. I tak jak staram się zgłębić temat szeroko rozumianej mobilności, nie ograniczam się tylko i wyłącznie do jednej szkoły, tak próbowałem sobie przetłumaczyć słowo flexibility z angielskiego. Tak naprawdę flexibility oznacza gibkość, nie elastyczność. Bo elastyczność jest komponentą gibkości, tak naprawdę. Jest. Więc myślę, że na ten moment tyle wystarczy. Ja też nie czuję się, jeżeli chodzi o kompetencje moje, żeby rzucać terminologią z biomechaniki, bo ona z kolei ma bardzo dużo wspólnego z fizyką. I to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Dlatego podejrzewam, że z tego względu, że to jest szeroki temat, przyjęliśmy potocznie, że słowo mobilność oznacza co? Oznacza.
Zakres ruchu w stawie.
Dokładnie tak. Więc to jest tak naprawdę twoja zdolność do tego, gdzie twoje stawy mogą znaleźć się w przestrzeni. Po prostu. Niezależnie od tego, czy to jest dynamiczne, czy to jest statyczne. Co mi na przykład się właśnie w metodyce FRC nie podoba, to, że oni dzielą tylko zakres ruchomości na aktywny i pasywny. Koniec. Kropka, dziękuję, do widzenia. Nie? A tak naprawdę w świecie to nie wygląda. W sensie jest też coś takiego jak przyspieszenie. Tak naprawdę jest też coś takiego jak dynamika, więc to wygląda troszkę inaczej i myślę, że ten model jest kompletny, o którym wspomniałem.
Dobra, Bartku, no to dziękuję za przybliżenie trochę nazewnictwa i opisania go. Wróćmy do tego pytania, które zadałem ci wcześniej, czyli w twojej praktyce z jakich metod korzystasz?
Pisząc protokół, racjonalny protokół powinien zawierać trzy podstawowe elementy. Pracę nad pasywnymi komponentami tkankowymi, pracę nad siłą i pracę nad dynamiką. I to są trzy podstawowe, tak naprawdę zmienne, którymi powinniśmy manipulować w zależności od tego, jaki cel chcemy uzyskać. Okay? Jeżeli chcesz wysoko kopać, no to nie będziesz pracować tylko nad tym, żeby budować siłę w tym zakresie, w końcowych zakresach ruchomości, ale trzeba też wzbogacić to o komponent dynamiczny, co jest istotne. Oczywiście wcześniej pracując nad komponentą statyczną.
Ja bardzo lubię jedną terminologię, jedną koncepcję związaną z budowaniem mobilności. Ja całość mojej pracy upraszczam do niej, to znaczy na początku dowolnymi metodami buduję zakres ruchu, a potem stosuję metodę use it or lose it. I teraz dodaję siłę w końcowym zakresie ruchu, w tym zakresie, który chcę kontrolować, różnymi metodami, z różnymi koncepcjami. Nie, make it simple. Zbuduj zakres ruchu jakąkolwiek metodą, a potem utrwal poprzez naukę kontrolowania w tym zakresie, co jest bezpośrednio związane z komponentą siły mięśniowej. Ile w waszej pracy jest terapii manualnej? Ile jest tego takiego ugniatania tkanki? A żeby osiągnąć ten zakres ruchu, który potem utrwalacie?
Procentowo to no, może być 10% tak naprawdę.
Dobra. Fair enough.
Bardzo się to zmieniło przez lata ostatnie. Chociaż ja byłem osobą aktywną. Może nie wyglądam, ale jakoś sprawność czy wszechstronność może, tak powinienem powiedzieć, prezentuję i zawsze starałem się mimo ograniczeń zachęcać ludzi do ruchu, do treningu, pokazywać im, że to, że mają jakiś deficyt ruchowy czy deficyt w kontekście tego zakresu ruchu, nie oznacza, że nie są zdolni do wykonywania czynności, ćwiczeń w innych segmentach ciała chociażby. Także ja mało pracuję manualnie, bo jestem zwolennikiem szybkiej aktywizacji pacjentów. Nie dyskwalifikując oczywiście terapii manualnej, która ma zasadność, tak jak Bartek, ma dużo więcej pacjentów świeżo pooperacyjnych niż ja, którzy wymagają pewnego uruchomienia biernego czy tam manualnego, ale przewaga tych aktywnych terapii jest taka, że angażujemy, czy tak naprawdę wytyczamy program motoryczny. Inne jest zaangażowanie pacjenta. On nie może zostać bierny podczas tego, bo musi się mentalnie zaangażować na poziomie licznych ośrodków, czy myślę, że dłużej to zostaje z nim, ta aktywna praca, niż efekty pracy manualnej.
Nie, manualna się kończy chwilę po tym, jak terapia się skończyła, nie? No ale dobra, ja wrócę do tego zdania, jak cię przedstawiałem. Pasjonat ruchu i niekonwencjonalnych metod treningowych. I wiesz co, jakkolwiek dziwnie to brzmi, znaczy dla kogoś może to dziwnie brzmieć, no bo ktoś mówi, no dobra, nie? Fizjoterapeuta, trener, po co komplikować? Ale w tym jest dużo takiej prawdy, jak cię przedstawiałem. Dlaczego? Jak gdybym miał powiedzieć, z czym cię kojarzę? Ja ciebie kojarzę na przykład z pracą z maczugami, która, biorąc pod uwagę na przykład obręcz barkową, te wszystkie zamachy za głową, które są, no to dla mnie to jest wow, nie? To jest dla mnie
świetna
właśnie
sprawa.
To dla mnie kwintesencja budowania zakresu ruchu w stawie kontrolowanego.
To jest dynamika, trening balistyczny.
I to jest mobility dla mnie. I to jest
to
mobility.
Jest mobility, tylko takie, no wiadomo, że od tego nie zaczynamy, jakąś drogę przechodzimy, czyli jakbyśmy mieli nadać temu jakąś strukturę, no to mogą być na początku ćwiczenia w odciążeniu z pomocą TRX-ów czy kółek gimnastycznych.
Iść na basen, popływać trochę
grzbietem. Iść na basen, oczywiście, tak. Potem mogą być ćwiczenia z modulowanym oporem, z taśmami, czy z czymś, co da się jakby rozciągnąć, ale no naprawdę mityczne 4x8 na external rotation to nie jest remedium na storze glutatorów czy na bolące barki, więc właśnie o to chodzi, że ta obręcz barkowa musi godzić dwie sprzeczności, czyli stosunkowo ciasne upakowane struktury i duża ilość struktur jak na tak małą powierzchnię stawową, no i bardzo duży, spektakularny nieraz wręcz zakres ruchomości, tak, bo jak weźmiemy pod uwagę cały rytm ramienno-łopatkowy, to kątowo to jest bardzo duży zakres w stopniach.
Tak jest.
Plus te zakresy rotacji. No i to jest takie, oprócz bardziej zaawansowanych ćwiczeń gimnastycznych, jakieś stanie na rękach, przemieszczanie się na rękach, no to te ćwiczenia, może nie jest to metodycznie poprawne, ale nazwijmy balistyczne, bo jest to jakiś manewr.
Wiesz, czy w ogóle słowem balistycznym to jest tak, że ja sobie robiłem przegląd literatury i chciałem ustandaryzować jakoś to pojęcie, czym są ćwiczenia balistyczne i nie ma tej standaryzacji. Znaczy nawet osoby, które jakoś się biorą za to pojęcie i są w tym naprawdę kumate, to oni sami mówią, no nie, jeszcze tego nie ustandaryzowaliśmy i trochę czasami przeginamy z tym, że próbujemy szufladkować pewne ćwiczenia, że są takie, a nie inne.
Można by próbować mierzyć prędkość kuli w tej maczudze i wtedy określać na tej podstawie, jakie to ćwiczenie. Czy buduje moc, czy siłę szybkościową, czy inne tam parametry.
Kuba, mogę ci przerwać? Jasne. Chcesz jakiś wątek dokończyć? Jak się przedstawiałem, absolwent Akademii ONIT. I właśnie z tego ONIT-u wzięła się początek przygody ze Steel Mace.
Ze Steel Mace, tak, zgadza się. Może co to jest ONIT? Może nie wszyscy wiedzą. To jest akademia treningowa i takie duże miejsce treningowe w Austin, w Teksasie. Mega inspirujące miejsce, pełne freaków, ale takich w dobrym tego słowa znaczeniu. Z tego co się orientuję, nigdy tam nie byłem, ale moim zamiarem jest tam udać się. Organizują swoją wewnętrzną strukturę w planety, czyli planety to są sale treningowe. No i jedne oferują zajęcia z brazylijskiego jiu-jitsu, czy po prostu z mixed martial arts. Inne są pod opieką takiej postaci jak Eric Leija i on ze swoją narzeczoną już chyba, Francesco Martinez, zajmują się tam ketlami. Ale nie w takim hardstyle'owym czy strongfirstowym treningu. Być może tacy fanatycznie oddani metodyce kettlebells osoby trenujące po prostu nas tutaj będą potem krzyżować, ale no nie wszystko musi być ustrukturyzowane, bo tam nadrzędnym celem jest flow, czyli wprowadzanie różnych przedmiotów w ruch. No i stworzyli swój system treningowy, czy zarówno rozwijający systemy energetyczne, jak i po prostu dający ludziom no mega frajdę, bo można kulę z uchem po prostu wykorzystać inaczej niż
do swingu, tylko tak, do swingu, zawiosowego snatcha,
tak, i presa. I to jest fajne i mi to się spodobało. Spodobało mi się z kilku powodów, oczywiście wizualnych, bo no wygląda to fajnie, a w mojej kulturze czy w środowisku, w jakim dorastałem, no to ja zawsze miałem bujną wyobraźnię i taka fantastyka, czy takie rzeczy mi się podobały, a poniekąd przypomina to jakaś tam walka, nie wiem, bronią czy coś takiego. No i ma to też zastosowanie chociażby w tych sportach walki, bo wydaje mi się, że oni to stworzyli na potrzeby przygotowania motorycznego pod brazylijskie jiu-jitsu, bo samo brazylijskie jiu-jitsu nie było wystarczające do prewencji urazów chociażby, czy budowania konkretnych zdolności i oni zaczęli to wykorzystywać. No i zdolność jakby kontrolowania oporu zewnętrznego, który przyspiesza w sposób nie do końca przewidywalny, jest trudna, tak? No, buduje to pewność siebie czy odwagę, no bo jest zawsze ryzyko, że uderzysz się w głowę, spadnie ci to na stopę, czy zarobisz gdzieś tam po biodrach, ale trzeba to przełamać i odkryć to w sobie. No, kolejną planetą właśnie są te steel cluby, czyli takie maczugi po trochę innym profilu i wyglądzie, i steel mace'y. Ja sobie ściągnąłem oryginalne onitowskie do Polski ze Stanów, bo wcześniej kupiłem od wszystkich dostępnych dystrybutorów w Polsce i każdy były źle wyważone. I to jest trochę tak jak ze sztangą, że jak raz zrobisz na sztandze Leigo czy Roga, no to potem czujesz różnicę, jak weźmiesz jakąś sztangę no-name'ową z Chin kontenerem ciągniętą. I wiadomo, osoby początkujące może zupełnie nie widzą różnicy, a jest taka różnica. I jakby kwestia wyważenia kuli i rękojeści tego mace'a, czyli taka szybka anatomia tej maczugi stalowej, jest dosyć istotna w bardziej zaawansowanych sekwencjach ruchowych, czy próbie podrzucania tego, wykonywania jakichś złożonych figur, czy tego flow. No po prostu trzeba to czuć w jakimś stopniu. System wzrokowy, czy sama aktywność mięśniowa, to jest, nie można na tym polegać, po prostu posługiwanie się już na wyższym poziomie zaawansowania jest związane z tym, że my mamy tak zwaną predykcję kilkusekundową. My musimy przewidzieć ruch tego obiektu i zareagować w odniesieniu do tego, co się wydarzy. No bo inaczej albo zarobię w baniak stalową kulą rozpędzoną czasami do, no jak tam sobie może część słuchaczy zajrzy, to zapisuję swoje relacje z tymi maczugami, można je odszukać i bywają ryzykowne, ale satysfakcja po udanej konsekwencji czy jakimś kombosie, no to jest tego warta, żeby tak...
To łatwiej wygląda niż jest w rzeczywistości. Moje doświadczenie, moja przygoda z maczugami jest licha w porównaniu z tym, co ty wyczyniasz, natomiast jak już się dzisiaj przekonałeś, u mnie w klubie parę takich sprzętów jest.
No wszystkie przetestowałem. Także
widziałem.
Naprawdę fajnie.
Natomiast...
Przygotowałeś się na mój przyjazd.
Tak. Natomiast przez większość czasu te sprzęty się kurzą, ale kurzą właśnie dlatego, że trzeba na to trochę czasu poświęcić. To nie jest dla każdego, na pewno nie zaczynałbym jakiegokolwiek treningu, próby kontrolowania zakresu ruchu, wykorzystując ćwiczenia z maczugami, bo skończyłoby się to po prostu wielkim guzem na głowie podopiecznego. Nie, to najczęściej nie jest czas i miejsce. Trzeba z tego przysiąść.
Wbrew pozorom, że to jest takie frywolne, no to tam są też określone figury, które mają swoje nazwy. Uppercut na przykład, albo crossbody bottom, crossbody up. Czyli tak jak mamy pojęcia wprowadzone do treningu crossfit, czy do treningu gimnastycznego. Tak, są pozycje przecież na kołach ring support, ring bottom, jakiś tam toenail transition. No to tak samo w treningu z maczugami są określone sekwencje, czyli przechodzi się tam różne poziomy. Kombinowanie, flow i pewna dowolność jest na samym końcu, tak? Ludzie chcą od tego zaczynać, co jest błędnie. No tak jak budujemy sobie piramidę sprawności od jakichś podstaw, czyli jakąś wyjściową mobilność i stabilność muszę mieć, żeby eksperymentować z trudniejszymi, za bardziej zaawansowanymi metodami treningowymi. Tak samo jest tutaj. Czyli ja zaczynam od w ogóle właśnie anatomii mace'a, tak jak powiedziałem, potem od jakby pracowania do i od, bo tak jak sztandze się przekazuje energię w dwuboju olimpijskim, tak? No bo sztanga musi zostać rozpędzona, doprowadzona na przykład do biodra w rwaniu i ma pewien moment bezwładności. Na tym to polega fizyka. I tak samo jest z maczugą, tylko że musimy kontrolować zupełnie inne płaszczyzny, bo ona jest obciążona bardziej z jednej strony, a z drugiej jest odciążona. No i no, trzeba troszeczkę potrenować po prostu, żeby to wyglądało tak łatwo, jak wygląda.
Jak u ciebie. Bart, dlaczego tak związałeś się z FRC? Dlaczego kin stretch, dlaczego koncepcja functional range control, tak? Tak to się nazywa?
Conditioning. Okay. Functional range conditioning. Dlaczego się związałem? Było to coś nowego, kompletnie nowego w momencie, gdy pojechałem do Liverpoolu, bo robiłem szkolenie w Liverpoolu. Aktualnie były chyba 3 osoby, które zrobiły FRC w Polsce. Czy przypadkiem ja byłem 3? Nie chcę skłamać, ale tak to mniej więcej wyglądało. Zrobiłem też, tak jak wcześniej wspominałem, papierek Kinstretch. A dlaczego? Tak jak wspomniałem, to było coś nowego. Chciałem coś przywieźć tutaj, czego tak naprawdę nie było, a dziś mogę powiedzieć, że jest, tylko w innej formie, po prostu.
Czym się charakteryzuje ta koncepcja FRC?
Jeżeli
no bo jej prekursorem i założycielem tej szkoły jest Andreu Spina, tak?
Andreu Spina, tak.
I on jest też pasjonatem brazylijskiego jiu-jitsu.
Dokładnie tak. No ona się podejrzewam stamtąd wywodzi. Mhm. Zresztą co widać, bo dużo pozycji jest bardzo specyficznych i nie do osiągnięcia dla zjadaczy chleba, zwykłych zjadaczy chleba, ale tak. I tak naprawdę 3 główne takie misje, które, no może za dużo powiedziane, bo zaraz tutaj, żeby nie było, że to religia jakaś.
Każda metoda ma trochę religii swoich wyznawców.
Dokładnie tak. Dlatego też z ust osób, które gdzieś tam się właśnie pajają FRC, czasem trywialne wręcz rzeczy padają, ale podejrzewam to z, gdzieś tam tak jest z jakimiś metodami treningowymi i później niestety osoby, które mają ten sam papierek, są utożsamiane z tymi freakami, nie? Mhm. Ale to już abstrahując. Wracając do FRC. FRC w 3 zdaniach. Budowa mobilności funkcjonalnej. Oni rozumieją przez mobilność funkcjonalną siłę stawów oraz kontrolę neurologiczną. 2. Budowa wytrzymałości stawowej, rozumianej jako zwiększenie możliwości tolerowanego obciążenia na stawy. Utożsamiają to z injury prevention szerokim, ale ja bym na ten temat dywagował troszkę. I po prostu longevity, tak to się mówi? Zdrowie stawów. Zdrowie stawów i długowieczność po prostu. To w 3 słowach bardzo krótko.
No wiesz co, no to brzmi całkiem logicznie, tak? To trudno jakby nawet z tym polemizować. Ja lubię być krytyczny wobec różnych koncepcji, ale muszę przyznać, że szkoła FRC to była szkoła, do której chciałem się wybrać w czasach, no przed czasami tego pierwszego lockdownu, już właściwie przed kliknięciem, żeby wybrać się na szkolenie w Wiedniu, pomimo że wiem, że tam bym nie usłyszał nie wiadomo jakich nowości, zresztą ty potwierdziłeś to w rozmowie jeszcze przed nagraniem, natomiast ona to jest tak fair metoda, ona jest uczciwa, ona bazuje na takich fundamentach fizjologicznych, które są zasadne, prawdziwe, no, są faktami i korzystamy z tego.
Co mi najbardziej się podoba w tej metodzie, to to, że po prostu, żeby coś osiągnąć, musisz na coś zapracować i oni mówią o tym po prostu, że niestety są quick fixy i efekty instant, ale to tylko gdzieś w bajkach. Po prostu ciężka praca, no i tyle.
A jest coś, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli jeżeli widzicie kogoś, zwłaszcza te osoby, które są twarzami na przykład tego FRC, no to oni byli tak gipcy, czy tak mobilni, jak sobie to w uproszczony sposób nazwaliśmy, już przed tym, jak w ogóle się z tą szkołą związali, po prostu są predysponowani do tak dużych zakresów ruchu w stawach, kontrolowanych, niekontrolowanych, to już jest inna historia, czy nie są hipermobilni, czy po prostu tak świetnie gipcy.
Dokładnie tak, jak najbardziej tutaj po prostu marketing.
No bierzemy sobie freaka i na nim robimy marketing.
Ja tylko w nawiązaniu do tej konsekwencji, o której Bartek mówi w odniesieniu do FRC, Paul Green kiedyś powiedział: strength is gained in the range is trained. I trochę to się sprowadza do tych podstaw FRC, że jeżeli nie wypracowałeś danej kontroli motorycznej, czy tej kontroli 3D, czy kontrolowanej rotacji w stawie, na której bazuje koncepcja, no to nie spodziewaj się, że to będzie dla ciebie tak zwany nie useless, tylko
functional range.
Mhm. No.
Zgadzam się z tym, co mówisz, Kuba, chociaż nie podobają mi się pewne statementy, które widzi się w social mediach, typu, że na przykład pasywne zakresy ruchomości są właśnie useless. Nawet odświeżając sobie gdzieś tam prezentację, a oni gdzieś to umieścili, ale w cudzysłowie. Ale mimo wszystko, no, nie uważam, żeby to było useless. Nie jest.
Wyprowadź z błędu, ale wiem, że oni bardzo sobie cenią i hełbią taki zakres ruchu na zimno. Nie? I to jest u nich taki benchmark, jaki masz realny zakres ruchu. I ja się trochę z tym nie zgadzam, bo wiesz, sportowiec po dobrej rozgrzewce, on zyska nieporównywalnie lepsze zakresy ruchu i co? I mam powiedzieć, że nie, że on musi mieć na zimno te zakresy, ażeby miały w jakikolwiek sposób, nazwijmy to, funkcjonalne. No nie, on potrafi się do nich doprowadzić, tak? W wyniku krótkotrwałej adaptacji do rozgrzewki.
Różnica polega na tym, że po prostu jeżeli masz coś na zimno i jest tego więcej, to możesz jeszcze więcej z tego wycisnąć na ciepło.
No tak, tak. Tylko znowu pytanie do tego, co mówiliśmy wcześniej. Czy jest to potrzebne, nie? I kiedy jest sztuka dla sztuki, a kiedy to jest faktycznie functional?
Buduje to fajne pole do dyskusji. I jakby ja lubię sobie gdzieś tam powoływać się na mentorów ruchu. John Racine, myślę, że kojarzycie wszyscy. Część słuchaczy.
John Rambo.
Ten taki łysy, co zmienia co chwilę ćwiczenia i ma te swoje tam certyfikacje. Pain-free performance specialist. No on dużo ma nadużyć takich paradygmatów, że powinieneś tam 3 razy więcej wiosłować niż wyciskać, ale jakby jest jakąś ikoną fitnessu. No i
tak jest.
Nie wiem, czy to on, czy to Kelly Starrett powiedział zimnych zakresach, że jeżeli jesteś w 100% zregenerowany i zrównoważony treningowo, to swojego maksa w przysiadzie powinieneś siadać bez rozgrzewki, co jest jakby kompletną bzdurą dla mnie i
Johna poniosło,
wiesz, mocno, nie?
No nie, to dobra, bullshit, nie zgadzam się z tym. Mogę przytoczyć 10 powodów, dla których to jest bullshit, no ale odpuśćmy sobie, bo to jest na inną rozmowę. Poruszyliście fajny temat, nawiązaliście już do tego, że musisz sobie zapracować na to, tak? Na te zakresy ruchomości. No, jeżeli nie jesteś freakiem i urodziłeś się w ogóle z takimi zakresami, że wow, i twoja budowa zestawów jest taka, że robisz cuda na kiju i od razu cię biorą do cyrku, jak masz 5 lat, to musisz sobie na to zapracować. No i teraz moje pytanie. Zmiany tkankowe i trwałość adaptacji, czyli w jakim okresie, w jakim czasie jesteśmy w stanie poprawiać swój zakres ruchu, czy możemy to ubrać w pewne ramy czasowe i próbować powiedzieć sobie, ok, brakuje ci tam 10 stopni w jakim zakresie ruchu, no to potrwa to mniej więcej tyle i tyle, czy w ogóle to jest odklejone od rzeczywistości i to jest tak osobniczo różne, że w ogóle nie możemy mówić w tych kategoriach.
Nie da się w ogóle tego ustandaryzować. Jest bardzo, 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 bardzo wiele zmiennych, na które nie mamy wpływu i nie sposób przeanalizować. To może być naprawdę bardzo indywidualna kwestia, począwszy od stażu treningowego, a od różnic hormonalnych nawet, pod kątem właśnie gdzieś tam budowy tkankowej, predyspozycje psychiczne do ciężkiej pracy, to też, czy łatwo odpuszczam na przykład, czy jestem w stanie przeciągnąć kilka sekund napięcie izometryczne, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Nawet się bym nie dwoił, żeby to ustandaryzować w żaden sposób.
Nie da się ustandaryzować.
Nie da się ustandaryzować, nie. Ale co można powiedzieć na temat tego typu aktywności, to fakt, że one są trwałe i to jest fajne. I tego też nie da się niestety ustandaryzować, bo tak jak sam na początku powiedziałeś, use it or lose it, coś w tym jest, ale tak jest ze wszystkim, tak jest z wydolnością, tak jest z siłą, tak jest ze wszystkim po prostu.
Ale i tak ten zakres ruchu wypadają najlepiej z tego wszystkiego.
Tak, bo wystarczy lekka stymulacja i ty znowu masz tyle, ile miałeś. W ten sposób. Jeżeli odpowiedni czas przepracujesz, 6, 8, 12 tygodni, to zmiany są na tyle trwałe, że to po prostu jest.
To jest trochę jak z tą koncepcją superkompensacji, czyli na początku, kiedy mamy duży potencjał niewykorzystany, zmiany są bardzo efektowne, są bardzo duże, ale im dłużej ten proces superkompensacji jest powtarzany, im nasz progres jest większy, tym te zmiany, skala tych zmian jest mniejsza, ale jest bardziej utrwalona.
Dokładnie tak. I ja też wychodzę z założenia, że tego typu aktywności powinno się programować. Bo takie pytania typu, a kiedy najlepiej, a kiedy to, a kiedy tamto, one są bez sensu. Bo naprawdę jest tyle zmiennych, które trzeba przeanalizować, że to naprawdę jest bardzo ciężkie. Ja na przykład korzystam z takich dwóch prostych arkuszy w przypadku co do na przykład osób z generalnej populacji. Kompletnie inaczej to wygląda, jeżeli przychodzi sportowiec, bo tam jeszcze są dodatkowe zmienne. Często po co dokładać kolejne ćwiczenie magiczne na to lub na tamto? Ono nie zadziała. Niestety to tak nie funkcjonuje. Mogę tutaj przytoczyć taką prostą ankietę. Na przykład w przypadku osoby z general population. Jedyneczka, jakich nowych umiejętności chcesz się nauczyć, jakiego sportu chcesz spróbować? 2, co chcesz osiągnąć i w czym chcesz być lepszy? trójeczka, jakie są wymogi tego sportu pod kątem właśnie zakresów ruchomości między innymi, bo o tym rozmawiamy teraz. Nie mówimy tutaj o SD i tak dalej. Co lubisz robić? To też jest istotne. Nastawienie twoje w ogóle do pracy i tak dalej. Jakie są twoje obecne możliwości? Jaka jest twoja historia urazów? Jak bardzo cierpliwy i konsekwentny będziesz? Jaki jest twój temperament? Jaki masz rodzaj pracy? Czy jest stresujący i tak dalej? I ta lista jeszcze nie jest, to nie jest wszystko.
Ona dla mnie jest wow. Ja uwielbiam takie dobrze zadane pytania w wywiadzie. To jest w ogóle, wywiad to jest 90% mojej roboty. I widzę, że to słyszałeś, nie? Dla mnie to tak, tak mi się fajnie na sercu zrobiło.
Nie sugeruje niczego. Aha. To są pytania obiektywne.
Tak.
W przypadku sportowców dochodzą jeszcze zmienne treningowe, sezonowe i to jest bardzo, bardzo szeroki temat, ale dodatkowe pytania, jakie należy zadać w przypadku właśnie pracy ze sportowcem, które ja zadaję, o tak, może nie należy zadać, bo to też jest kwestia dyskusyjna, czy ograniczenie ruchomości może wpływać negatywnie bądź hamować rozwój określonych cech motorycznych? Czy faktycznie tak jest? Czy po dłuższej przerwie od treningu ograniczenie ruchomości, problem z mobilnością utrzymuje się? Bo może off-season, jest off-season i wraca wszystko do normy i okazuje się, że problemem nie jest na przykład zakres ruchu, a volume treningowy?
Zagotowany sportowiec?
Dokładnie. Trzy, w jakiej części mezo oraz makrocyklu znajduje się zawodnik, bo to będzie się wiązać z tym, ile czasu jest w stanie poświęcić w ogóle na pracę, czy ona ma, jest zasadna, czy ma sens? Bo jeżeli ktoś jest w sztosie, no to tak jak rozmawialiśmy, po co jeszcze coś tam dokładać? Jak długo będzie trwać off-season, jeżeli już? Bo trzeba sobie przekalkulować, ile ktoś będzie w stanie czasu poświęcić na to. Ile realnie będziemy mogli zrobić, nawet jeżeli będzie off-season. Od jak dawna struktura jest usztywniona niefunkcjonalnie? Bo to też będzie miało bardzo duży wpływ i to myślę, że jedno z najbardziej istotnych pytań w kontekście długości trwania tego mezocyklu, można to tak nazwać, nie? Jeżeli z czymś jest problem, konkretnie z ograniczeniem ruchomości, może być taka sytuacja po prostu, że to szybko pójdzie, bo on tam faktycznie jest i tyle. A czasem jest tak, że trzeba naprawdę na to mocno popracować. Zresztą tak jak rozmawialiśmy przed chwilą o tym, nie?
Czyli u ciebie wywiad jest jednak kluczem do zwycięstwa.
Tak, zdecydowanie tak. Staram się nie wciskać bullshitu podopiecznym osobom, które do mnie przychodzą. Zdarza się, że przychodzą właśnie do mnie sportowcy konkretnie z takim i takim problemem. Na przykład, nie wiem, karate, kyokushin. Osoba walczy z dwóch pozycji i z jednej tylko kopie. A jest mocna i chce kopać z drugiej, a nie może. Okazuje się po testach, że na przykład jest deficyt ruchomości duży w odwiedzeniu w takiej rotacji. Nie? No i działamy. A czasem jest tak, że jest na to czas. Czasem jest tak, że mówię sorry, ale nie podejmę się w tym momencie tego, bo nic nie zdziałamy, bo jesteś w takim i takim okresie startowym, więc dodawanie kolejnego ćwiczenia nie będzie miało sensu. Co więcej, mogę tobie zaszkodzić. Może się zdarzyć, że próbując coś zmienić w momencie, gdy przychodzi do nas sportowiec i my uroimy sobie, że on ma problem z zakresem ruchomości, a on na przykład zarabia na dyscyplinie i przez to, że coś po prostu skiepścimy, przyczyni się do tego, że na przykład dolegliwości bólowe w takim rejonie się zaostrzą, no mamy problem. Więc bilans zysków i strat. To jest ważne też.
Ja tylko mogę przytaknąć.
Dzięki.
Kuba, nie? To jakby trudno w ogóle z tym coś dodawać, bo nie, wyczerpał temat.
Rozdał.
Pozamiatał, karty, nie?
Wiesz, pozamiatał, no naprawdę, no super.
To słuchajcie, to teraz te koncepcje tensegracyjne, czyli wszystko wpływa na wszystko. Przychodzi do ciebie Kuba, ktoś, gdzie notuje deficyty w zgięciu w stawie ramiennym, nie? No i teraz nie ma tego zgięcia. I teraz na ile ty mu skrobiesz, bo to jest prawy staw, powiedzmy, na ile ty mu skrobiesz lewą kostkę, lewy staw skokowy?
Nie, no ja wiesz, opadniętą nerkę podnoszę najpierw, potem uspokajam jego agresywną wątrobę, potem wywiad rodzinny w ogóle.
Traumy z dzieciństwa.
Traumy, potem trzech neurotrenerów go konsultuję i dopiero...
Przy neurokawce?
Tak. Dopiero ja wchodzę, tak?
I przychodzisz sprawny jak Lampard z piłeczką i pani, i teraz dopiero rolujemy.
Mniej więcej tak to wygląda.
Nie, no. Ciężko jest sobie być poważnym, nie? Jak się ciężko, mówi o takich rzeczach, ciężko. Bo my z tego uprawiamy heheszki, nie? I jakby ja myślę, że mamy do tego święte prawo, bo są to tak wyssane z palca rzeczy i czasami tak absurdalne i tak naciągane, że właściwie nawet nie jesteśmy w stanie podjąć rzeczowej dyskusji na jakieś argumenty. No nie jesteśmy, po prostu. No i teraz w pewnym momencie to jest trochę taki śmiech z bezradności, że jednak nasza branża cały czas bazuje na takich nieprawdach i farmazonach. No i czasami sobie po prostu muszę mieć wybuch śmiechu, żeby przynajmniej tak sobie z tym poradzić i rozładować te emocje.
Czy tutaj odwracam tą drabinę, o której rozmawialiśmy na początku, czyli system, region i lokal. No bo faktycznie, jeśli pacjent przychodzi z wyraźnym ograniczeniem czy zaburzeniem w stawie ramiennym i on jest już tego świadomy, czyli jakby w historii choroby czy w historii dysfunkcji somatycznej przeszedł wszystkie stadia, no bo mamy stadium tam, nawet niektórzy powiedzą, że meridianowe, że system meridianów jest pierwszy, który ulega dysfunkcji. Tak. Potem mamy stadium autonomiczne, czyli pacjent wyczerpał pewnego rodzaju rezerwy do walki z danym rodzajem stresora, czy tam takiego patologicznego bodźcowania. Wchodzi w stadium somatyczne, czyli już zaczyna odczuwać dolegliwości bólowe. Koniec końców ma stadium motoryczne, czyli ograniczenie ruchomości. No więc trzeba w pierwszej kolejności zdiagnozować, czy tam przynajmniej w jakimś stopniu zawężyć pole poszukiwań, czym jest takie ograniczenie, tak? Skąd ono się wzięło. Jeżeli te zakresy są zmienione, no to oceniamy, czy są zmienione lokalnie, czy globalnie, czyli czy miejscowo, czy jakby dotyczą całego systemu. Potem, czy ograniczenie bierze się z poziomu tkanek miękkich, czy jest to ograniczenie stawowe. W dalszej kolejności, nie wiem, no tym ograniczeniem może być albo po prostu gorsza sprężystość tkanki, czy tkanek, czy cech lepko-sprężyste, które wynikają nie tylko z ograniczeń mechanicznych, tylko z tego, jak pacjent się prowadzi. Czyli ja zadaję takie pytanie, tak jak Bartek jakby podał swój świetny arkusz, ja próbuję pacjenta nakierować, który aspekt swojego życia i zdrowia zaniedbał najbardziej i dlaczego i jak to koreluje albo czy to ma na przykład kauzację, czyli bo mamy to pojęcie korelacja i kauzacja, czyli czy faktycznie to zaniedbanie wywołało to ograniczenie ruchomości. Zaczynam od barku, skoro ktoś przychodzi z barkiem. Jeżeli sprawdziłem tam wszystko z perspektywy potrzeb pacjenta ortopedycznego czy bólowego, to jakby doszukam dalej, czasami odsyłam do innego specjalisty, czasami jest potrzebne badanie obrazowe, żeby znaleźć przyczyny ograniczenia, albo wykluczyć przeciwwskazania do treningu. Także też jakby no, zespół specjalistów czuwa nad pacjentem i ja nie muszę mieć tej odpowiedzialności wyłącznie na sobie. I jeżeli jest taka zasadność, to opiniuję bądź informuję albo proszę pacjenta o wykonanie czy to USG, czy czasem RTG, bo za strukturę kostną czy cały ten pierścień...
I tak zobaczysz tam.
Tak, tak.
To nie potrzebujesz tam. A te restrykcje, to może tak, te restrykcje więzadłowe, one są z dużo większą rzadkością i raczej tu bym nie szukał od razu w tą stronę. Jak już chcemy jakieś tam ograniczenia sztywne, twarde znaleźć, no to RTG jest w zupełności wystarczające. O ile są wskazania do tego. Bartku, u ciebie jak to wygląda? Ten sam problem, nie? Na ile pracujesz tak ekstremalnie po przeciwległej stronie ciała? Prawy staw ramienno-łopatkowy, lewy staw skokowy. Ja wiem, że to jest takie pytanie, rozmawiam z kimś, kto jest bardzo pragmatyczny i sam wybór szkoły FRC i tego wszystkiego, no to jest jakim pragmatycznym wyborem, a to jest takie trochę kosmiczne pytanie.
Na pewno, jeżeli podszedłbym do obręczy barkowej, to nie omieszkałbym spojrzeć na kręgosłup. Głównie piersiowy. Zerknąłbym, od razu sypię po prostu praktycznie. Tak jakby ktoś do mnie przyszedł. Zerknąłbym na tułów, może nawet niekoniecznie sam odcinek lędźwiowy. Jeżeli byłoby to coś twardego, mobilność kręgosłupa bardzo długo się buduje i bardzo ciężko. Jeżeli faktycznie jest problem, mam pacjentów, którzy po 8 miesiącach współpracy są w stanie się zrotować na boku, a przychodzili w ogóle z brakiem tej rotacji i tego typu ograniczenia cechują się tym, że nie można cisnąć, w cudzysłowie, mówiąc brzydko po prostu. Trzeba pracować precyzyjnie i stopniowo budować obciążenie, może to za dużo powiedziane, po prostu intensywność tego ćwiczenia i stosować przeróżne techniki, okej? Okay? To w kontekście samej mobilności. Obręcz barkowa jest o tyle też śliskim tematem, że tak jak Kuba wspomniał wcześniej, jest tam dużo rzeczy napakowane na małej powierzchni, duża ruchomość teoretycznie, w stosunku co do innych stawów, ale to wiadomo jak to jest, różnie z tym bywa. Więc ja też bym pracował delikatnie i jeżeli ktoś by przyszedł do mnie ze zgięciem, to mimo wszystko zacząłbym pracę od rotacji. Zgięcie też jest o tyle specyficzne, że można zaraz tam, na przykład jeżeli nie ma mobilności w odcinku piersiowym, wyrostek barkowy łopatki może przyciskać kaletkę podbarkową i przychodzi na przykład pacjentka do ciebie za jakiś czas i mówi, że boli ją bark. Okazało się, że kaletka możliwe, że się zapaliła, bo cisnąłeś ją na przykład na zgięcie, nie? Więc warto sobie zacząć od rotacji. Pójść w tym kierunku. Jeżeli pójdzie rotacja, jeżeli pójdzie szybko, można dorzucić w międzyczasie pracę nad mobilnością odcinka piersiowego, wrzucać delikatne, w cudzysłowie, drille. Ja to zapożyczyłem z angielskiego, czyli ćwiczenia sztuczki na właśnie staw ramienny w kontekście zgięcia. A jeżeli już będziemy pewni tego, że pacjentka jest świadoma, jeżeli to jest pacjentka, czy też klientka, czy jest świadoma na tyle, że możemy jej zaufać i ona może wykonać to ćwiczenie, bo tak jak mówię, powinniśmy sobie ustalać standardy komunikacji. To jest szalenie istotne. Z doświadczenia widzę, że to, o czym ja mówię, pacjenci mogą w zupełnie inny sposób odczuwać i te pozytywne odczucia, subiektywne oczywiście, rozciągania na przykład, niekiedy są osoby tak temperamentne, że ostry ból potrafią zdefiniować jako rozciąganie. Więc takie są ekstrema, nie? Jeżeli mamy do czynienia ze sportowcem, to jest łatwo, zazwyczaj, z tego względu, że osoby, nie zawsze też oczywiście, są sportowcy, którzy mają bardzo słabą świadomość ciała i są sfokusowani tylko na przykład na swojej dyscyplinie, na tym, co muszą robić, ale oni zazwyczaj nie robią nic dookoła, a są sportowcy, którzy mają naprawdę dużą świadomość ciała. Oczywiście ja też nie jestem fanem ekstremum, bo są sportowcy, którzy są nad wymiar wyczuleni na pewne rzeczy i to też nie jest dobre, bo już później wpadają w taki mętlik błędnych informacji i oni w sumie nie wiedzą, jak interpretować informacje, które przychodzą. Czy to jest ciągnięcie, czy to jest kłucie, czy to jest to, czy to jest tamto. To też szeroki temat. Więc też w momencie doboru narzędzi do pracy, ja, że tak powiem, widzę, że dużą efektywność przynoszą rzeczy, które są celowane do konkretnej jednostki. Nie używam tego samego narzędzia do osoby A i do osoby B. I tak naprawdę to powinno być mega indywidualnie dostosowane. Mhm.
Powiedziałeś o odcinku piersiowym na początku swojej wypowiedzi. Ja się z tym oczywiście w 100% zgadzam, ale przyszła mi jedna myśl do głowy. Na ile zmiany zwyrodnieniowe, na przykład kręgosłupa, odcinku piersiowym, jak wspomniałeś, na ile one będą determinowały niepowodzenia w budowaniu zakresu ruchomości? Na ile to ma w praktyce twojej? Bo to jest ważne, nie? To nie teoretyzujmy sobie, tylko na ile w praktyce widzisz, że to ma negatywny impact na proces budowania zakresu ruchu?
Ma duży. I czasem po prostu tego nie ruszam i nie staram się zbudować zakresu ruchomości, tylko staram się po prostu kogoś uruchomić w tym, co ma do dyspozycji w danym momencie. Nie próbujmy zrobić, nie wiem jak to, do czego przyrównać, no ale po prostu nie próbujmy zbudować z tego czegoś na nowo. To tak nie działa. Mam pacjentów z ZZSK. Trywialnym, myślę, posunięciem byłoby, żebym starał się budować im zakresy ruchomości w odcinku piersiowym.
W okresie
na przykład, nie? Nastawione na gdzieś tam właśnie mobilność, nie?
Pan się poruluje.
Dokładnie. Z kolei mam, ostatnio często wpadają zamarznięte barki.
O, to jest w ogóle temat, który ostatnio mnie bardzo zaintrygował i sobie zrobiłem przegląd literatury. I to jest fajna rzecz. No ale dawaj, bo to nie chcę wychodzić off-topiciem. Jutro o tym pogadamy.
To w ogóle, to są, wiesz, masz dwie osoby i każda reaguje inaczej na inny bodziec. I co? No. Więc im więcej zmieniasz, tym więcej nie wiesz. Więc trzymam się zawsze prostych, sprawdzonych rzeczy i nie wymyślam nowych ćwiczeń, które miałyby magicznie uruchomić kogoś albo zmienić rodzaj bodźca, który dostarczam, bo to tak nie działa. Po prostu trzymam się planu i sukcesywnie pracuję. Jeżeli o to chodzi, no to z tej, mogę to tak nazwać, piramidy pisania protokołu, gdzie jest siła, gdzie jest elastyczność i gdzie jest dynamika. W zależności od stadium tak naprawdę używamy różnych narzędzi. Ja tak robię. Z dynamiką wchodzę na koniec. Jeżeli już widzę, że pacjent jest bezpieczny, czuje się bezpiecznie, to wtedy pracujemy w ten sposób.
Obydwoje pracujecie ze sportowcami? Która dyscyplina sportowa w waszej praktyce charakteryzuje się największymi ograniczeniami w zakresie ruchomości, w jakim stawie? Kto jest takim największym drewnem? Jaki sport? Subiektywne, nie?
Piłka nożna.
Piłka nożna. Czekaj, zróbmy to teraz tak. Jakubie, najmniej sprawna grupa sportowców i dlaczego to są piłkarze nożni?
Jestem fanem twoich podcastów. Nieraz już słyszałem to stwierdzenie, także... No. Znaczy nie uważam tak, nie ma co ich tak dyskryminować, ale no niestety dużo zaniedbań jest w tym kontekście. Dziwne, bo
najbardziej doinwestowana dyscyplina
jakby
sportowa.
Nacisk jest kładziony na ogromny rozwój motoryczny, więc świadomość w tej grupie powinna być największa, a największa jest skala zaniedbań. Więc to teraz pytanie, jakie tam, jeżeli mówimy o stawowym, no to biodro jest takie zabetonowane, jak to Bartek czasem mówi. Albo staw kolanowy, czyli jest wepchnięty w przeprost, bo fajnie im się, w cudzysłowie, regluje, jakby nie chcą aktywnie podtrzymywać tego zakresu wyprostu. Nie wiem, czy nie jest to nadużycie, ale po prostu pewne struktury są zablokowane w skróceniu. Mówię o hamstringach, to już jest niefunkcjonalne skrócenie, moim zdaniem, i jakby w tej obserwacji. I oni się ustawiają w przeprost, tak? I nagle, jeżeli trzeba go odryglować, no to okazuje się, że wiesz, nie ma pełnego zakresu zgięcia. Dobra, może funkcjonalnie nie trzeba mieć 135 stopni zgięcia w kolanie, wystarczy 120, żeby optymalnie funkcjonować. Niemniej, no właśnie, wchodzimy w FRC, które, nie chcę wchodzić w rolę Bartka, ale bezpieczniejszym rozwiązaniem jest dysponować tym zakresem albo po prostu go przetrenować w pełni. Z punktu widzenia po prostu receptorów zaopatrujących chociażby torebkę stawową. Jeżeli ja znam, czy ten układ nerwowy rozpoznaje dany zakres ruchu kątowy, uznaje go za bezpieczny, to jeżeli ja dynamicznie tam wejdę, to mój układ nerwowy wie, w jaki sposób dostosować aktywność mięśniową. Co ma zrobić, czyli jaka grupa mięśniowa ma wyhamować na przykład rozpędzoną pod pośladek piętę, a która ma zostać dynamicznie tam rozciągnięta i tak dalej.
Czyli jesteśmy zgodni. Piłkarze wygrywają. Bart, u ciebie?
Na podstawie mojej praktyki, no to tak. Niestety nie mogę stwierdzić, że to są piłkarze.
Ale nie pracujesz z nimi?
Pracuję, okay. Ale nie z dużą ich grupą. To są to jednostki, z racji tego, że specyfika miejsca, w którym pracuję, nie odpowiada tej dyscyplinie pod kątem rehabilitacji. Tutaj głównie chodzi o takie te dynamiczne akcenty, biegi, niebiegi i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu nie mam dużo na to miejsca. Niestety, ale nie mogę jednoznacznie powiedzieć też, co to jest za grupa tak naprawdę, bo przychodzą do mnie naprawdę różne osoby i tak jak mówię, i brazylijski jiu-jitsu.
U nich chyba obręcz barkowa, co?
W kontekście ograniczenia ruchomości. Aha. I tak, i nie.
Ja obserwuję, że oni mają duży problem z tym, z uwagi na te chwytne elementy, przyciąganie cały czas, oni mają taką postawę, która u nich się utrwala przez te godziny treningowe, która jeżeli nie jest rozpracowywana, jest na tyle trwała, że potem generuje ograniczenia w zakresie ruchomości i co może, podkreślam, co może i możemy sklasyfikować jako czynnik ryzyka kontuzji, kiedy pojawia się dźwignia, która jest wręcz przeciwnie otwarciem tej klatki piersiowej, jakaś tam balacha i wtedy mamy
dokładnie tak, problem. No, między innymi z tego właśnie się wywodzi FRC, tak? Rozmawialiśmy o tym przed podcastem, że w zasadzie są to takie mocne ograniczenia, ale są dwa typy zawodników w brazylijskim jiu-jitsu. Jedni są silni, a drudzy są też silni, ale mega elastyczni na przykład, tak? I ta jednostka mega elastyczna, ona nic nie odklepie, nie? Załóżmy. Są osoby, które...
Temu to zakłada dźwignię, braknie zakresu ruchu za nim temu, nie?
Dokładnie o to chodzi, tak, tak.
Już się nie może wyginać, dokładnie. A to jeszcze tam zakres
ma. Tak. Więc ten drugi odklepuje wtedy, nie? No, są też osoby po prostu niewystarczająco silne i sztywne. I przez to, że są niewystarczająco sztywne, tak też może być a propos hamstringów na przykład, to tak pokrótce, nie? Gdzieś tam mogę jeszcze powiedzieć o czymś ciekawym, osoba, którą się po części czytam, inspiruje, może to za dużo powiedziane, fajną analogię przytoczyła w kontekście właśnie układu nerwowego i takiego nadopiekuńczego rodzica. Że układ nerwowy to jest nadopiekuńczy rodzic, a stawy to są dzieci. I jeżeli układ nerwowy nie ufa swoim dzieciom na tyle, że na przykład jest w stanie zostawić, że tak powiem, pozwolić na swobodę, no to wręcz przeciwnie, będzie odwrotny efekt, coś się usztywni bardzo mocno. I jeżeli będziemy próbowali na siłę to forsować, będzie odwrotny efekt, jeszcze po prostu większy.
No i to jest to takie holistyczne podejście, czyli jak masz zagotowanego zawodnika podanego dużym obciążeniom, albo może tak, dużemu stresowi psychofizycznemu, no to te zakresy i tak będą do dupy, a tak naprawdę ty próbując odtworzyć te zakresy, poprawiając je, tylko może się okazać, że dodajesz tych stresorów, które dokładnie odwrotny impact mają, aniżeli byśmy od tego oczekiwali. To jest pewna hipoteza i tak znowu pewne uproszczenie, którym się posługujemy, no bo tak naprawdę nigdy finalnie nie wiemy, który bodziec jaki będzie miał efekt i na ile on będzie pozytywny, a na ile będzie cegiełką do tej puli negatywów. Panowie, poruszyliśmy wiele wątków w taki bardzo pragmatyczny sposób. Było kilka momentów z uśmiechem, natomiast na końcu jeszcze taka wolna wypowiedź z waszej strony. Mamy temat szeroko rozumianej gibkości, mobilności, elastyczności. Co jeszcze chcielibyście dodać? Jakieś przesłanie dla słuchaczy, na co powinni zwrócić uwagę?
Przede wszystkim diagnostyka, czyli nie stresujemy systemu, który jest już zestresowany. Nie nakładamy sprzecznych bodźców w treningu, które tak naprawdę mogą jeszcze ograniczyć te zakresy ruchomości i nie cieszymy się z quick fixów, jakby nie uznajemy przypadkowych znalezisk, czy to palpacyjnych, czy właśnie to ćwiczenie mi weszło z tą osobą. Nie cementuje to naszej pracy, no nie lubię tego słowa, ale w holistycznym podejściu.
Żeby ludzie nie szukali magicznych ćwiczeń, które mają poprawić coś, żeby nie ograniczali się do jednej metody i walczyli o to, co jest bardziej skuteczne, czy to może statyczne rozciąganie, czy może budowa siły w końcowym zakresie ruchomości, czy może jeszcze jakieś inne rzeczy, balistyczne w cudzysłowie. Wszystko ma znaczenie i kompleksowe podejście powinno brać pod uwagę te trzy zmienne, główne parametry w zasadzie treningowe i tego typu rzeczy powinno się planować i na takiej samej zasadzie po prostu jak trening siłowy. Tyle.
Fajnie, że ten temat do końca poruszyłeś, tych różnych metod, czy też stretching przywołałeś do tablicy, no bo słuchajcie, spróbujmy sobie umieścić te poszczególne metody w ramach jednostki treningowej, no bo to takie najpopularniejsze próba umiejscowienia tego. No, zaczynamy trening. Potwierdzaj bądź zaprzeczaj to, co będę mówił, Bart. Jak już jesteśmy przy tobie i mikrofon jest przy tobie. Na początku chcemy zwiększyć ten zakres ruchu. No i teraz możemy, jeżeli mamy jakieś tam restrykcje w zakresie ruchu, możemy posłużyć się tymi rollerami, piłeczkami, dowolnymi metodami, które w sposób taki pasywny trochę te tkanki nam uelastycznią chwilowo. Potem, jeżeli chcemy zwiększyć taki potencjał elastyczności, ale w dynamice, no to dynamiczne rozciągania, różne wykopy, wymachy, przy okazji jeszcze sobie może to być fajny element papu, bądź może to po prostu zabezpieczy nas przed urazami, rozbudzi nas układ nerwowy. No i na koniec możemy sobie pozwolić na taki cool down w postaci delikatnego stretchingu, jako coś, co nas wyciszy, a niekoniecznie nawet będzie budowało jakieś zakresy ruchu. Możemy sobie odrabiać jakąś do tego teorię, że kapilary, które są w okolicach włókien mięśniowych, one będą potem troszeczkę rozprężone i poprawimy sobie tym samym trofikę. Nie? To jest takie opowiadanie historii, ale jest to jakiś element przyspieszenia może trochę tego recovery, nie? Wymyć zasady, że róbmy cokolwiek, aniżeli nic, żeby poprawić nasze recovery.
Tak, tak. I jak najbardziej tutaj taki właśnie klasyczny protokół RAMP i po prostu te wszystkie aktywności, o których wspomniałeś w kontekście mobilizacji, no, można lokować w tamtym jak najbardziej rejonie. Stretching statyczny, jeszcze tak szybko wtrącając, to też w ogóle bardzo ciekawy temat. Może wiele osób zaskoczy, może nie, ale okazuje się, że stretching statyczny to nie tylko neurologiczne adaptacje, ale dochodzi też do fizjologicznych adaptacji struktury. Albert Filip Żołądek, którego tutaj wszyscy pewnie serdecznie pozdrawiamy, fajny monolog przedstawił w sieci na temat właśnie rozciągania i potencjalnego wpływu na aparat ścięgnisty, ale okazuje się też, że i tkanka mięśniowa jest w stanie się po prostu wydłużać w kontekście, nie wiem czy dobrze to z fizjologicznego punktu widzenia nazwę, ale sarkomery się repozycjonują w kierunku, w którym aplikowana jest siła. I to są jakieś publikacje nowe, które wyszły i które sugerują, że coś takiego może istnieć.
Więc adaptacja tkanki do bodźca.
Dokładnie tak. Więc nie szukajmy, tak jak Kuba powiedział, quick fixów. Pracujmy ciężko, kompleksowo, analizujmy wszystkie zmienne i przede wszystkim konsekwencja, bo to też jest bardzo istotne, konsekwencja.
Progressive overload, czyli im bardziej będziemy obciążać tkankę w granicach jej możliwości adaptacyjnych, tym ona będzie bardziej wytrzymała na obciążenie. I to się tyczy stawu, tkanek otaczających I no na tej podstawie po prostu starajmy się znajdować takie zadania, które zaangażują osoby z nami współpracujące na wielu poziomach, bo im lepiej coś zostanie przetworzone, tym lepiej zostanie zapamiętane, utrwalone. Chętnie do tego wracamy, jeśli widzimy w tym sens i wielowymiarowość takich zadań ruchowych.
Czyli mobilizacje niech będą też ciekawe.
Tak, no niech mają jakieś elementy sensoryczne czasami, tak? Czy łączące wiele wątków, czy wiele systemów, czy tam podsystemów regulujących naszą postawę, no bo to wszystko zintegrowane sprawi, że będzie bardziej kompleksowe.
Ale to, co powiedziałeś, czyli o tym, żeby trening, żeby terapia była ciekawa, to jest coś, co przyświeca też temu, co robię. Wielokrotnie, ja o tym też będę mówił jutro na warsztatach, natomiast wiemy, że w przypadku tendinopatii musimy tą tkankę dociążyć, tak? Odbudować jej capacity na to obciążenie, potem tolerancję na coraz to bardziej dynamiczne działanie sił zewnętrznych. To jest jakby już fakt, o którym wiemy, że jest obligatoryjny w terapii. Natomiast narzędzia, jakich użyjemy, ażeby tą terapię zaprogramować według tego, o czym teraz powiedziałem w skrócie, musimy dobierać, znaczy powinniśmy dobierać nie tylko pod kątem skuteczności, to jest pierwszy kryterium, ale również pod kątem tego, jak to jest interesujące dla naszego klienta, pacjenta, bo on wtedy wytrwa w tej terapii. Jeżeli będziemy robili zasadne, ale nudne elementy treningu, terapii, no to on ją porzuci. On jej nie będzie chętnie wykonywał i nagle mając do wyboru przysiad jednonóż na klocku podwyższonym 30 stopni, a front squat w butach ciężarowych, to osiągniemy właściwie dokładnie, możemy osiągnąć dokładnie to samo, tylko że na tym klocku to ja bym nie wytrwał, ty byś nie wytrwał, a front squata w butach ciężarowych w koncepcji heavy slow resistance training przełknęlibyśmy, nie? A efekt terapeutyczny byłby dokładnie ten sam albo bardzo zbliżony i z pewnością byśmy wytrwali w tej terapii. Okej, panowie, bardzo dziękuję za poświęcony czas. To była przyjemność z wami porozmawiać. Cieszę się, że goszczę was w Katowicach. Będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać przez 2 dni, ale myślę, że na dzisiaj już wystarczy.
Dzięki również za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, biorąc pod uwagę wcześniejszych gości podcastu. No i zawsze chciałem tu trafić, także piątka dla mnie samego.
Dobra, wygrałeś, Kuba, okej.
No co ja mogę dodać?
Ty się po prostu pożegnaj, Bartek, ty po prostu.
Dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że chciało wam się dotrwać do końca. Dzięki wielkie, Artur, za zaproszenie. Również jest to dla mnie zaszczyt. Mam nadzieję, że ktoś coś wyciągnie z tego podcastu i pozdro.
Z pewnością. Ponad godzinę fajnych naprawdę informacji. Dziękuję wam za spotkanie. Dziękuję słuchaczom za odsłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Hej.